O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki dzisiaj naszym i Państwa gościem. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, ale naprawdę proszę się nie krępować. No, nie. Są, czekają, słodkie są, nie. Testowaliśmy.
Nie,
naprawdę
dziękuję.
Nie da się panu mówić ani na jednego pączka?
Mam postanowienie noworoczne.
Aha, że bez pączków w tym roku?
Że bez pączków w tym roku, zdecydowanie.
Myślę, że może własnej roboty chociaż.
Nie. Zdecydowanie muszę być twardy.
No dobrze. Coraz więcej takich twardzieli spotykamy. Wszyscy chcą być fit dzisiaj.
Wszyscy muszą. Mi by się przydało. Trochę. Chociaż.
A to pana zdanie. Panie prezydencie, dobra, to teraz już na serio. Przechodzimy do tematów. Przypominam państwu numery telefonów do naszego studia. 957258877. To jest numer telefonu. Najszybsza droga kontaktu z panem prezydentem, kiedy jest w naszym studiu. W drugiej części naszego programu będziemy odbierać od państwa telefony i państwa sygnały. Zacznijmy od najświeższej informacji. Mury obronne, gorzowskie mury obronne są w coraz gorszym stanie. Jak się dowiedzieliśmy, jak dowiedziała się nasza reporterka, powstała ekspertyza stanu technicznego jednego z najważniejszych zabytków w mieście. No i najbardziej ekspertów niepokoi stan korony zabytkowych wież. Wiemy, że plany opieki nad murem istnieją, ale to są plany dalekosiężne.
Tak, musimy pamiętać o tym, że są to zabytkowe mury i nasz obowiązek utrzymania ich jest oczywiście i od niego się absolutnie nie migamy. Natomiast no, mury nie są mury obronne. Po pierwsze, że już nam nie służą jako mury obronne, są elementem zabytkowym. Chleba też nam nie przyniosą, więc oczywiście będziemy o nie dbać w miarę możliwości. Będziemy się starali zachować je, konserwować tak, żeby nic im się nie działo, ale to nie jest nasza pierwsza potrzeba. Przede wszystkim to są potrzeby infrastrukturalne, potrzeby gospodarcze, chociażby remonty placówek oświatowych, no bo tam się nasze dzieci wychowują, ale oczywiście te wszystkie zalecenia, które konserwator zabytków będzie na nas wymagał, to te będziemy musieli zrealizować.
Dzieje się, bo to wpływa też na wizerunek miasta, panie prezydencie, bo są widoczne ubytki, świadczą o tym odpadające cegły. Raz, że bezpieczeństwo, dwa...
Bez dwóch zdań. Bezpieczeństwo jest jak najbardziej tutaj bardzo ważne. Będziemy to zabezpieczać.
Dbanie o historię,
oczywiście.
Też jest ważne.
Oczywiście, ale jeszcze raz powtórzę, to nam chleba nie daje. Więc spokojnie, na pewno będziemy wywiązywać się z obowiązków, będziemy o nie dbać. Natomiast dla nas najważniejsze są wydatki w infrastrukturę, która przede wszystkim służy mieszkańcom, czyli komunikacja, edukacja, czy też gospodarczo teren inwestycyjny. To są takie najważniejsze tematy dla nas.
Po pana ostatniej wizycie w naszym studio emocje opadły. Mówimy o właśnie terenach przeznaczonych na strefę inwestycyjną. Chodzi o okolice Chwalencic i tak dalej. Zgłosili się do nas słuchacze zaniepokojeni tym, że ta strefa będzie za blisko ich domostw. Pan uspokajał, mówił pan o tym, że nie będzie wycinki drzew. Zapowiedziane jest także spotkanie. Znamy już jakiś termin?
Myślę, że na razie przygotowujemy materiały, bo chcemy być dobrze przygotowani, żeby pokazać mieszkańcom wszystkie aspekty tej strefy. Po pierwsze, że nie wiem czego potrzebujemy dzisiaj terenów inwestycyjnych, bo to jest dla nas najistotniejsze, że mamy problem z terenami inwestycyjnymi, bo przyjeżdżają nas inwestorzy, którzy chcą zainwestować w Gorzowie, tych terenów niestety nie ma, bo pamiętajmy, że strefa ekonomiczna, która jest dzisiaj na ulicy Szczecińskiej, już jest wypełniona, tam już terenów nie ma i chcemy taką samą strefę ekonomiczną właśnie posadowić przy ulicy Mironickiej. Najbliższe zabudowania to jest od 700 metrów do 2 kilometrów, gdzie do tych większych skupisk, oddzielone lasem. Myślę, że tam sporo jest takich błędnych informacji o jakichś kominach, o tym, że będzie tam uciążliwy przemysł. Absolutnie takiej możliwości nie ma. Jest to strefa ekonomiczna, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe. No proszę pojechać dzisiaj do strefy ekonomicznej naszej na Złotego Smoka, zobaczyć jak wyglądają te zakłady. Nie ma żadnej emisji. Ba, jeżeli powstaną te zakłady właśnie od strony S3, one jeszcze mogą spowodować obniżenie emisji hałasu ze strony S3, bo będą naturalnym ekranem. Poza tym, że planujemy obecne tereny popoligonowe, te, które są dzisiaj powiedzmy zakrzaczone, zalesić. Chcemy tam stworzyć normalny las, czyli dodatkowo 100 hektarów lasu będzie urządzone.
Co ma dodatkowo stworzyć będzie pewien komfort, tak? Bufor.
Tak,
no dobrze, ale buforem. Miejsca pracy, to ma być setki miejsc prac, więc to będą także kierowcy dojeżdżający, to będą nowe drogi i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
To sprawi, że jednak być może komfort na tych osiedlach się trochę zmniejszy.
Ale zupełnie nie będzie to przebiegało przez te osiedla, bo dojazd do tejże strefy ekonomicznej będzie od S3. I właśnie po to, żeby mieszkańców Gorzowa nie obciążać, po to się w ogóle na świecie lokuje strefy ekonomiczne właśnie przy drogach ekspresowych, przy węzłach. No tutaj będzie zjazd z S3 w ulicę Mironicką, którą my oczywiście musimy wybudować, znaczy przebudować. Mhm. No i wjazd na strefę.
I to jest ten atut terenu.
Ten ogromny atut terenu. Rozumiem mieszkańców Chwalęcic, że mogą się obawiać, szczególnie dlatego, że ktoś rozpowszechnia bardzo nieprawdziwe informacje krzywdzące, ale tak jak mówiłem, no myślę, że tam jest już trochę jakiejś akcji politycznej, ale to mniejsza o to. My do mieszkańców wyjdziemy, bo chcemy też przygotować pełne materiały, pokazać, spotkamy się, nasi pracownicy na pewno będą na spotkaniach i w Chwalęcicach, ale też dzisiaj zapraszamy, bo przecież każdy może do nas przyjść spotkać się. Takie spotkanie
i przedstawić swoją opinię.
Zrobimy tak razem z gminą Kłodawa, żeby poinformować mieszkańców, bo naprawdę to chyba dzisiaj jest większe ryzyko, bo dzisiaj tam jest plan zagospodarowania, który przewiduje farmę wiatrową. No to z tego co wiem, to bardziej większym problemem może być to, że dzisiaj ktoś tam postawi farmę wiatrową niż zakłady. No tak jak mówię, proszę zwrócić uwagę, pojechać do strefy, zobaczyć czy TPV, czy Faurecja, czy któryś z zakładów, który tam jest, emituje jakiekolwiek zanieczyszczenie. No nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, że to są zakłady produkcyjne. Nikt tutaj huty nie postawi ze względów raz, że my zabezpieczymy się, a dwa, że no, potężne zakłady przemysłowe stawia się tam, gdzie są surowce, a u nas takich surowców nie ma. Więc mówimy o zakładach produkcyjnych, o usługach, o logistyce, o magazynach wysokiego składowania. Tego typu. Więc pamiętajmy o tym, że Gorzowowi jest potrzebny rozwój gospodarczy. Ja rozumiem, że ktoś, kogo stać na super dom, dzisiaj o tym nie myśli. Na willę nie ma, jego to nie obchodzi, czy miejsca pracy będą, czy nie, bo nie, on ma firmę, on ma swój biznes, tylko że nie myśli o dzieciach, nie myśli o reszcie społeczeństwa, które dzisiaj pracuje w tych fabrykach, a muszę powiedzieć wprost, kolejna fabryka, to też jest troszeczkę no, na przekór tym naszym
kolejna fabryka biznesem. To kolejne miejsca pracy, ale to jest pojawia się pytanie, czy to są miejsca pracy, na jakie czekamy.
Ale panie redaktorze, w każdej fabryce potrzeba określonej ilości miejsc pracy w niższych kwalifikacjach i określonej o wyższych kwalifikacjach, więc czym więcej zakładów pracy, tym więcej osób potrzebna. Większa konkurencja, to widać, co się stało po tym, jak Jeronimo Martins weszło do Gorzowa, jak natychmiast wzrosły wynagrodzenia, jaki ruch się powstał, więc każdy kolejny zakład pracy, o który walczymy i będziemy walczyć, bo dla nas gospodarka jest najważniejsza w tej chwili, właśnie po to, żeby móc w przyszłości komfortowo żyć w mieście.
I tu stawiamy kropkę, bo chciałbym przejść do kolejnych tematów. Informuję magistrat, że podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej drugiego etapu rozbudowy ulicy Myśli Borskiej. Całość inwestycji, jak czytamy, ma być gotowa do 2019 roku. Inwestycje obejmują chodniki, ścieżki rowerowe, aż do ulicy Mosiężnej, czyli terenu strefy przemysłowej. Ja już się obawiam, czy po trzecim przetargu ścieżki nie zginą z planów ulicy Myśli Borskiej. Jest taka możliwość, czy nie, panie prezydencie, bo nie. Rzeczywiście sytuacja się komplikuje. Jak daleko jesteśmy z ulicą Myśli Borską, jeśli chodzi o formalności?
To jest właśnie gospodarczo najważniejsza ulica w mieście, bo to jest droga, która prowadzi właśnie do strefy ekonomicznej. To jest ulica, która dzisiaj już pierwszy etap się rozpoczął. Rozbudowujemy pierwszą część drogi dwu jezdniowej, drogi w wysokim standardzie i ten standard chcemy utrzymać do węzła z S3, więc od ronda tutaj przy Tesco raz, aż do węzła S3 będzie to droga dwujezdniowa, dobrze skomunikowana, będzie po drodze będą jeszcze trzy ronda, czyli jedno rondo tutaj, to które w tej chwili budujemy, drugie przy za stacją Orlen i trzecie na wysokości ulicy Dobrej Mironickiej.
Okno na świat troszeczkę.
Oczywiście, że tak. No najważniejszy wjazd do miasta, kierunek północ, kierunek strefa ekonomiczna musi zyskać większą przepustowość właśnie po to, żeby spokojnie ludzie mogli dojeżdżać, nasi mieszkańcy do pracy, bo dzisiaj koszmarnie jeździ się i tego też myślę, że duża część społeczeństwa nie rozumie, że jadąc do tych zakładów pracy, do fabryk, po prostu stoi się w korkach. My rozumiemy to, bo na co dzień mamy z tym styczność, zakłady, kiedy tylko cokolwiek się dzieje na Myśliborskiej, natychmiast dostajemy sygnał od zakładów pracy, bo stają linie technologiczne, bo jest problem z produkcją.
A to chyba nie ma problemu z motywowaniem tej, jakby decyzji o tej inwestycji, ale jaki jest przebieg, jaki jest scenariusz?
Chcielibyśmy w tym roku wykonać dokumentację techniczną.
Projektową. Mhm.
Tak, i do wiosny przyszłego roku rozstrzygnąć przetarg, tak, żeby wiosną, latem, wczesnym latem rozpocząć już drugi etap. No, ten się akurat skończy w tym roku, więc pół roku powiedzmy będzie oddechu i wchodzimy na drugi etap. Najważniejsza z punktu widzenia gospodarczego droga.
To teraz przejdźmy na inną ważną drogę, mocno dofinansowaną DK22. Tą nazwę już znają gorzowianie.
Tak jest.
Cóż, wiemy, że oferty, które do tej pory w poprzednich przetargach pojawiły się, nie satysfakcjonują miasta. Władze podjęły decyzję, podjął pan decyzję o tym, że będzie zorganizowany, jest organizowany czwarty przetarg. Nie ma tutaj strachu absolutnie, że ten czwarty przetarg przyniesie jeszcze większe kwoty?
Zobaczymy. Do 4 razy sztuka? Mówi się, że do 3. Zobaczymy, bo w międzyczasie
wiceprezydent
jeszcze
Surmacz tłumaczyła nam na antenie Radia Gorzów, że tamten przetarg, trzeci przetarg był ogłoszony w takim dosyć niekorzystnym terminie
świątecznym
tak, i tak dalej. Nie wszyscy mieli czas na analizę kosztów i tak dalej. Natomiast nie ma gwarancji, że to będzie korzystny przetarg.
Nie ma gwarancji, ale też dla nas rozstrzygnięcie tego przetargu było niemożliwe ze względów finansowych. Ogłaszamy po raz kolejny przetarg. Mam nadzieję, że więcej firm się zainteresuje. Przypomnę, że to były tylko dwie oferty. I też proszę pamiętać o tym, że często jest tak, że firmy, myślę, że ta, szczególnie ta druga oferta za 89 milionów, to była oferta na zasadzie, a nikt się nie zgłosi, to my sobie walniemy tu cenę, może akurat miasto będzie miało nóż na gardę, może te pieniądze położy. Nie ma z naszej strony
takiej
możliwości.
A może to było ostrzeżenie, mówią niektórzy eksperci, że za chwilę mogą pojawić się takie sumy.
Nie, myślę, że nie, spokojnie. Będziemy robić co w naszej mocy. Przede wszystkim szukamy też pomysłu na zwiększenie dofinansowania, bo tak naprawdę mamy tutaj dofinansowanie w postaci 85% wartości kosztorysowej, ale może będzie jeszcze możliwość aneksowania. No, na to potrzebujemy trochę czasu, żeby móc znaleźć jakąś furtkę, która pozwoli nam na przede wszystkim znalezienie właśnie tego wkładu własnego. Więc ogłaszamy kolejny przetarg. Mam nadzieję, że wiemy oczywiście też o tym, że były firmy, które po prostu nie zdążyły z przygotowaniem materiału, więc miejmy nadzieję, że kolejny przetarg pójdzie lepiej i będziemy tę drogę robić. A to jest też ważna droga, bo poza tym, że ona to jest wylotówka na Gdańsk, to właśnie przy okazji dyskusji a propos planu na strefę ekonomiczną. No, Kłodawa przecież swoją strefę ekonomiczną przygotowuje właśnie w okolicach Wojciechowic-Różanek. I ten ruch
po
też
części to konkurencja
będzie
trochę dla miasta.
No, konkurencja nie z punktu widzenia podatkowego, tylko i wyłącznie to, że jeżeli zakład powstanie akurat na terenie gminy Kłodawa, to podatki będą trochę, to będą płynęły tam. Natomiast i tak to nasi mieszkańcy będą pracować, to i tak to powoduje ten wspólny wzrost gospodarczy, także to nie jest wielki kłopot.
Symbioza, tak?
Symbioza jak najbardziej, ale my walczymy, tak jak mówiłem, o swoje grunty.
A Kostrzyńska? Na jakim jest etapie?
Kostrzyńska.
Jest kolejny przetarg, tak?
Jest kolejny przetarg.
Jesteśmy też po ogłoszeniu wniosków pokontrolnych po audycie, dlaczego doszło do takiej sytuacji, a nie innej, jeśli chodzi o całe zamieszanie z ulicą Kostrzyńską. Dla pana najważniejsze wnioski?
Dla mnie najważniejsze wnioski są takie, że nie należy ufać wykonawcom, bo tutaj ufać...
Inaczej mówiąc, wykonawca okazał się sprytniejszy niż już miasto.
No tak, to znaczy chcąc rozpocząć tą budowę i mając świadomość tego, że kolejny przetarg może pójść drożej, prowadziliśmy korespondencję i staraliśmy się dochować wszelkie staranności, żeby wykonawca tą umowę podpisał. Nie podpisał jej.
Przeciągając sprawę?
Tak, przeciągając sprawę. Były aspekty takie jak i kwestia wycinki drzew i tych różnych pędzliczków. To powodowało problemy procedury administracyjne odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza, kontrola uprzednia odwołania wykonawców. To wszystko spowodowało, że ten przetarg się wydłużył. Dużo nauki dla nas, porządna lekcja. Dlatego ten przetarg, który w tej chwili mamy ogłoszony, no staramy się zrealizować jak najsprawniej. Mamy już wybranego wykonawcę. W tej chwili będzie trwała jakby cała procedura kontroli uprzedniej. Mam nadzieję, że pójdzie szybciej, bo był ten przetarg już raz sprawdzany, więc mam nadzieję, że pójdzie szybciej, że będzie mniej odwołań i że w terminach się zmieścimy tak, żeby w maju, czerwcu być gotowym do podpisania umowy. I wtedy wchodzimy na roboty. Myślę, że te półtora roku to jest taki czas realny na wykonanie prac.
Prezydent Grzegorz Jacek-Wójcicki jest naszym i państwa gościem. 16 minut po 13 do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Prognoza pogody teraz w Radiu Gorzów.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, do dyspozycji państwa w drugiej części naszego programu. 95-725-8877. Proszę dzwonić, korzystać z obecności pana prezydenta. A w międzyczasie pytania, które dotarły do naszej redakcji jeszcze przed programem. Właśnie a propos tego tematu, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszy program, pytają nasi słuchacze, co z cmentarzem, jak szykowanie terenu pod strefę ma się do planów rozbudowy cmentarza?
Nie, nie, to są zupełnie różne krańce tego terenu. Bezpiecznie mamy kilka hektarów jeszcze bufora bezpieczeństwa dla cmentarza. To jest naprawdę potężny areał. W zeszłym roku rozbudowaliśmy cmentarz o kolejną kwaterę. Ona powoli będzie się wypełniała, ale to jest też spokojnie na 2-3 lat rezerwy. I rezerwa terenowa jest potężna, także nie ma najmniejszego problemu, żadnych obaw w stosunku do tego, żeby się cmentarz nie mógł rozwijać. My, jeszcze raz powiem, z tą strefą idziemy od strony Estrójki. To jest naprawdę kawał hen za miastem, więc ona naprawdę nie będzie miała tutaj żadnego wpływu.
To kolejne pytanie. Czy termin remontu ulicy Chrobrego jest zagrożony? To przypomnijmy, trzeci kwartał 2018 roku.
Ja już mówiłem też tutaj na
odpowiadał
antenie.
Pan tak.
Tak, nie ma takiej możliwości, żebyśmy rozpoczęli tą robotę w trzecim kwartale 2018 roku z dwóch względów. Po pierwsze, że przyciągnęły nam się procedury związane z Sikorskiego i jakbyśmy weszli na Chrobrego jednocześnie, to nie byłoby w ogóle przejazdu przez miasto, bo Chrobrego to nie tylko dep, tak, ale to przede wszystkim i tu najważniejsze roboty będą, to jest Chrobrego w ramach skrzyżowania z Sikorskiego i największe prace tu powodują, że ruchu nie można byłoby przeprowadzić przez centrum miasta, więc spokojnie będziemy się starali to tak ułożyć, żeby w 2019 roku te roboty rozpocząć, żeby one po prostu się zazębiły, jedne kończyły, drugie wchodziły, a nie tak, że naraz, bo i tak będziemy mieli sporo roboty. I tak w międzyczasie jeszcze sporo innych robót jest w mieście, więc nie możemy zupełnie wyłączyć z ruchu całego centrum.
Rusza Sikorskiego,
dosłownie. Myślę, że jak budowlańcy zapowiadali, w przyszłym tygodniu zacznie się rozbiórka atrakcji. No i pewnie pierwsze roboty rozbiórkowe. Staramy się dogadywać się tak z wykonawcami, żeby te prace szły wartko. Zobaczymy, na ile nowy na naszym rynku wykonawca, firma Trakcja sprawdzi się. Mam nadzieję, że ich doświadczenie i ich portfolio, ich zakres działań dotychczasowych daje nam nutkę nadziei, że będzie okej. Okay.
Prace będą częściowo w nocy wykonywane, tak?
Tak, szczególnie przy rozbiórce trakcji, z tego względu, że to trzeba zdjąć to całe okablowanie, to wymaga zamknięcia częściowego ruchu. No w dzień nie będziemy tego robić, więc te najtrudniejsze roboty będą robione w nocy.
95725877. Korzystamy z pytań, które dotarły jeszcze przed naszym programem do redakcji. Co z Wróblewskiego, bo no był społeczny odbiór. Szczerze mówiąc, wczoraj widziałem, pojawiły się pasy pomalowane. Tak, to no, może efekt tego odbioru, czy niekoniecznie? Kiedy będzie teren uporządkowany, mówiąc całkiem na serio, bo prace te największe zostały zakończone. Mieszkańcy są zadowoleni z drogi.
Jasne, że tak.
Równej drogi, chodnik też jest dobrze zrobiony, ale teren jakby no, pozostawia wiele.
Były usterki. No, panie redaktorze, kto będzie zmrożoną ziemię grabił? No, żeby nie wiem co, to nie da rady po prostu. Jest pogoda niesprzyjająca, nie mamy takiej możliwości. Poza tym nikt nie będzie robił sobie idioty, nie będzie wysiewał w tej chwili trawy, bo to też byłaby po prostu bzdura. Mhm. Więc spokojnie, mamy usterki spisane, te, które wykonawca powinien wykonać i będziemy tego pilnować. Część z prac, które zostało w tym protokole społecznym ujęte, to prace w ogóle jakby nie spoza zakresu, ale będziemy starali się też wszystkie te usterki, powiedzmy, pousuwać. Ważne, że robota została skończona, te drobne rzeczy, taka kosmetyka, ona też jest ważna oczywiście, bo to jest estetyka. To są...
Z tymi drobnymi rzeczami po prostu na co dzień mieszkańcy muszą się borykać.
One też zostaną poprawione, także spokojnie. A powiem tak, my do społecznej kontroli nie potrzebujemy barw politycznych, nie potrzebujemy stowarzyszeń, bo na bieżąco mieszkańcy nam dają znać. Tu się w mieście się nic nie ukryje. Dosłownie na każdej budowie mamy kilku społecznych inspektorów i często ci ludzie do nas przychodzą, spotykamy się z nimi i mówią, że coś jest nie tak, coś trzeba poprawić i oczywiście reagujemy na to, od tego jesteśmy przecież.
To teraz temat schodów donikąd. Temat, który też ostatnio się pojawił. No, ekspertyzy mówią o kilku rozwiązaniach, o kilku pomysłach, jak ten teren uratować. Pana opinia, co ze schodami? Wie pan, że to był taki sztandarowy przykład takiej niemocy trochę w centrum miasta. Jest coś, co nie jest ruszane, coś, co może ma jakiś potencjał, ale jest no, w sytuacji patowej.
Oczywiście, że tak. Problem podstawowy to jest to, że przebudowa, remont, bądź nawet wybudowa, bo i taka jest ekspertyza, jest bardzo kosztowny. I tak naprawdę, jeżeli byłaby jakakolwiek chęć otwarcia działalności gospodarczej na górze, to pewnie byśmy byli bardziej skorzy do tego, ale robiliśmy już kilka spotkań z różnymi deweloperami, którzy proponowaliśmy im różne rozwiązania. No,
pojawiło się takie ciekawe sformułowanie tajemnicze, że miasto nie odrzuca tutaj jakby udziału kapitału jakiegoś prywatnego.
Tak, bo o tym nam tutaj najbardziej nam na tym zależy, żeby to miejsce nie tylko było wyremontowane, bo takich w Polsce można byłoby podać tysiące przykładów, gdzie wyremontowano jakieś miejsce, jakiś plac i ono po prostu później umiera. Chodzi o to, żeby ono tam żyło. Jesteśmy dzisiaj, no musimy się trochę uderzyć w pierś. Może pan redaktor, nie, bo pan redaktor jest zapalonym rowerzystą i jest takim bardzo mocno aktywnym człowiekiem, ale generalnie to chcemy podjechać pod samo wejście, najlepiej do windy, żeby nie musieć za dużo chodzić. No tak, takim społeczeństwem się stajemy.
I takie schody donikąd byłyby świetnym takim terenem.
Pretekstem, oczywiście,
do zrobienia troszeczkę formy.
Oczywiście, że tak, tylko że firmy, z którymi rozmawiamy, deweloperzy, ludzie, którzy w branży zjedli zęby. Mhm. Mówią jasno, nie ma szans, żeby na górze utrzymała się jakakolwiek gastronomia. Jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś słucha nas i miałby ochotę tam na górze wbudować restaurację, proszę bardzo, jesteśmy chętni, ale my już te rozmowy prowadziliśmy. I tak naprawdę nie było do tej pory nikogo chętnego. To jest piękna działka. My ją też właśnie pokazujemy jako jedną z niewielu już tak ekspozycyjnych, eksponowanych działek z piękną pierzeją, którą można byłoby zabudować wkomponowując w to schody. To jest dla nas wyzwanie, bo no, mam świadomość tego, że jest to taki obraz wstydu. To nie jest tak, że ja jadę po Gorzowie i nie widzę schodów donikąd. Też mnie serce boli, że one są niewyremontowane, tylko że to nie jest taka pierwsza potrzeba, bo to też na schody donikąd, to co powiedziałem wcześniej a propos murów, to nam z chleba nie da. To nam przynosi trochę wstydu. Jasne, że tak. I bije się w pierś. Natomiast jeżeli znajdzie się rozwiązanie, które będzie się ekonomicznie spinało, będzie jakiś realny pomysł taki, to jak najbardziej. No chyba, że uda nam się pozyskać dofinansowanie jakieś zewnętrzne, ale No tu też cały czas szukam jakiejś możliwości finansowania. To są niestety duże pieniądze, bo to jest raczej najbardziej realna
trudna
wersja.
Konstrukcja.
Tak, to jest rozbiórka. Tam się po prostu ta skarpa osuwa i trzeba byłoby to rozebrać i wbudować schody zupełnie od nowa.
Więc sytuacja patowa. A co z półwiejską? Pyta pan Marek. Już nawet poczta się do nas odwraca. Składają skrzynki pocztowe 5 kilometrów od domu, żeby nie jeździć po dziurach.
Spokojnie, po kolei. Ja chcę przypomnieć, że dopiero co poprowadziliśmy tam wodociąg, nie było przecież w tamtym rejonie wody. W tej chwili jest poprowadzona woda. To też jest w ogóle dramat, że w XXI wieku dopiero ludzie dostali wodociąg. Ale okej, jest już. Powoli będziemy te drogi remontować. Na pewno półwiejska to nie jest droga o dużym współczynniku zagęszczenia, więc tam nie będzie w najbliższym czasie szansy na to, żeby położyć asfalt, ale droga będzie remontowana i w tej chwili oczywiście nie, bo są mrozy, jest zima, jest chlapa. Natomiast na wiosnę droga będzie i wyrównana i na pewno będziemy dowozić różnego rodzaju materiału, tłucznia czy frezby asfaltowego, żeby tą drogę utwardzić.
Bazaltowa ulica, to pani Monika się dopytuje. Kiedy będzie remont? 500 domów, a droga off-road?
No, ulica Bazaltowa to też jest, to nie tylko Bazaltowa, bo to cały obszar wymaga, no tam już właściwie asfaltu, tylko że tak naprawdę dopóki nie zrealizujemy naszego projektu, czyli adaptacji do zmian klimatu, zbudowania zlewni, zbudowania sieci kanalizacji deszczowej, no to jest to problem. Bez kanalizacji deszczowej w tym terenie mocno takim no, o trudnej glebie, bo tam jest gleba gliniasta, gleba ciężka, ona nie przyjmuje wody, no nie da się zrobić drogi bez odprowadzenia wody, więc nasz projekt, który w tej chwili realizujemy, to jest budowa 4 zbiorników retencyjnych, budowa sieci kanalizacji deszczowej. Dopiero po tym projekcie będziemy mogli mówić o przebudowie dróg, choć no, takie sprawy remontowe będą realizowane na bieżąco. Wiem, że teraz są powybijane dziury i na pewno słabo się jeździ.
Na koniec temat ferii. Ferie się zbliżają. Miasto przygotowało jak zwykle dużo ofert dla najmłodszych.
Tak, no od tego jesteśmy, że z jednej strony to są inwestycje, a z drugiej strony też dbanie o tą codzienność naszych mieszkańców. Ferie to dla naszych milusińskich czas wyjątkowego odpoczynku,
relaksu.
Trzeba
zagospodarować trochę czas milusińskim, tak, żeby nie przychodziły różne pomysły.
Dokładnie. Wszystkie nasze instytucje, które zajmują się dzieciakami, przygotowały bogaty program. Zapraszamy do naszych instytucji, często szkoły to robią, nasza Słowianka, więc program jest na pewno fajny dla wszystkich tych, którzy nie mogą wyjechać, bo to też jest tak, że nie wszystkich stać na to, żeby wyjechać gdzieś na ferie, to nasze ferie w mieście można naprawdę atrakcyjnie spędzić.
Spędzić, a to wszystko by się nie zmieściło, te plany w naszym programie, więc polecamy strony internetowe radiogorzów.pl i miejskie strony, gdzie jest zestaw propozycji dla młodzieży i dzieci.
Zapraszamy serdecznie i smacznych pączków życzę.
Może się jednak pan skusi, czekają cały program.
Dzisiaj nie.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki gościł w naszym studiu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję, pan redaktor może za mnie zjeść.
Nie, dziękuję, ja już swoje dzisiaj zjadłem.
Dzięki.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.